Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Żyjemy w czasach kryzysu. Takie poczucie jest dość powszechne. Jego przyczyny są głębokie. Jedną z podstawowych jest przekonanie o końcu ładu metafizycznego. W miejsce metafizyki, którą do europejskiego myślenia wprowadzili Grecy 24 bodajże wieki temu, w V i IV wieku przed naszą erą, zajął nihilizm i materializm. Miejsce Platona i Arystotelesa, Nietzsche i Marx. Są to procesy bardzo dobrze opisane. Dobrze postawiona jest też diagnoza, a diagnoza, wiadomo, jest warunkiem leczenia. Taką diagnozę stawia też książka pod tytułem Katedra i Uniwersytet autorstwa pana profesora Grzegorza Kucharczyka, historyka z wykształcenia, no ale znawcy dziejów Europy, przede wszystkim znawcy dziejów Niemiec. Ta książka jest to wielka apoteoza dwóch instytucji, które pojawiły się w średniowieczu i które zbudowały potęgę intelektualną Zachodu, tą potęgę, która no być może chyli się ku upadkowi. O tym będę dzisiaj rozmawiał. Moim gościem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
To, co zostało zbudowane cudownego w Europie, co można określić no właśnie tą taką cudowną Christianitas, to jest efekt, pięknie o tym pisze Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, no właśnie, pewnym ładem myślenia, tak? Ładem myślenia, którego dzisiaj już nie ma.
Tak, w tym samym dokumencie święty Jan Paweł II pisze, że znamienie naszych czasów, a encyklika powstała w 1998 roku, a więc pod koniec wieku XX, znamieniem naszych czasów, pisze papież, jest nieufność do rozumu. No, komuś z zewnątrz mogłoby się wydawać, że no, to jakaś dziwna rzecz, że Kościół ustami papieża dopomina się o większą ufność do rozumu, ale tak jak mawiał wielokrotnie też Benedykt XVI, wiara potrzebuje oczyszczającej siły rozumu i rozum potrzebuje oczyszczającej siły wiary. Święty Jan Paweł II we wstępie do tej encykliki Fides et Ratio napisał te piękne porównanie, że umysł człowieka na dwóch skrzydłach wiary i rozumu wznosi się ku kontemplacji prawdy. W naszych czasach jedno z tych skrzydeł jest amputowane, a poza tym kwestionowany jest cel tego lotu, to znaczy istnienie prawdy.
No tak, przypominam sobie taką uwagę pewnego bardzo modnego filozofa francuskiego Foucault, który mówił coś takiego, że taką propozycję złożyłby wolę prawdy uznać za formę represyjną wolności. No i słowa te oczywiście zostały przez dużą część świata intelektualnego jakby przyjęte. Czyli myślenie takie dekonstrukcjonistyczne, postmodernistyczne, tak, które no, zakłada, że prawda jest niemożliwa do poznania. Ten głęboki sceptycyzm no, jest znakiem kryzysu, tak, panie profesorze?
No ale domyślam się, że Michel Foucault uważał te słowa zacytowane przez pana redaktora, te jego własne słowa, za prawdę. To jest oczywiście hipokryzja tych, którzy mówią, że nie ma prawdy, ale oczywiście z pewnością nie znoszącą sprzeciwu, głoszą własne poglądy.
Wydaje mi się, że ta książka pana no jest, to jest taki rzeczywiście głos o, no nie lubię tego słowa, rewitalizację, odnowienie no właśnie tego myślenia, które jest właśnie dążeniem do prawdy, ale czy to w ogóle jest możliwe dzisiaj? Znaczy, rozumiemy prawdę w kategoriach tej takiej definicji, adequatio rei ed intellectus, tak, zgodność myślenia z rzeczami, tak?
W pewnych kręgach nie jest to możliwe, albo jest to bardzo trudne, ale także wielu ludzi jest ciągle otwartych na prawdę, ciągle poszukują prawdy i ciągle uważają, że prawda, chociaż przekracza człowieka, jest do poznania władzami umysłowymi, które mamy, więc takich znaków nadziei jest całkiem sporo.
Znaczy, wydaje się, że pana książka jest odpowiedzią na kryzys uniwersytetu, że występuje pan wobec tych sił, które ten uniwersytet niszczą. Chodzi głównie o przerażającą ideologizację humanistyki, nauk społecznych, tak?
Ja podejrzewam, że większość naszych słuchaczy mocno by się zdziwiła, że na renomowanych uczelniach amerykańskich jako prawdę, no właśnie w cudzysłowie, prawdę naukową przedstawiane są takie poglądy, że od chociażby, że Arystoteles ukradł swoją filozofię z Biblioteki Aleksandryjskiej, która została założona 25 lat po jego śmierci, albo że w ogóle Grecy podprowadzili, mówiąc trywialnie, swoją filozofię ze starożytnego Egiptu, który został utworzony przez całe dynastię czarnoskórych faraonów, że wikingowie to tak naprawdę byli murzyni, którzy odkryli Amerykę i tak dalej, i tak dalej. No, rzeczy, które się wydają absurdalne i niedorzeczne, stają się no właśnie wyrazem pewnej wizji prawdy. Ja przytaczam przykłady tych naukowców, rzetelnych naukowców, którzy w różnych krajach, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, bazując na źródłach, no, starali się walczyć z tymi no, absurdalnymi, ideologicznymi założeniami i spotkało ich za to bardzo wiele nieprzyjemnych konsekwencji.
Spróbujmy jakby znaleźć źródła. Nie wiem, czy dobrze czytam, że tutaj takim momentem bardzo istotnym dla właśnie peregrynacji tej myśli europejskiej jest to, co zrobił Karol Marx, czyli przedefiniował znaczenie filozofia w szerzej nauki, gdy pisał, że filozofia do tej pory opisywała świat, a teraz chodzi o to, żeby świat zmieniać, czyli filozofowie zaczynają zamieniać się w tak zwanych działaczy społecznych, tak? Którzy no, nie szukają prawdy, tylko dokonują zmiany rzeczywistości społecznej. I to jest ich ten podstawowy imperatyw. Tak? I w imię tej rzeczywistości, tej zmiany rzeczywistości społecznej, która niby ma zmierzać ku dobru, no wolno fałszować historię, tak, panie profesorze? Paradoks.
No tak, i prawdą jest to, co służy dobru społecznemu, definiowanemu na potrzeby rewolucji społecznej, tak w największym skrócie można opisać tą degrengoladę, no bo przecież filozofia to jest umiłowanie mądrości. Filozofowie w związku z tym to byli ludzie, którzy miłowali mądrość dla niej samej, a nie jako dodatek do czegoś, jako narzędzie na przykład rewolucji społecznej, tak jak rozumiał to Karol Marx, który zresztą no, odziedziczył wiele przecież konceptów filozoficznych z tej tak zwanej niemieckiej filozofii idealistycznej. Tutaj nie ma czasu, żeby wgłębiać się w szczegóły, natomiast chyba warto jednak też zacytować tutaj słowa Benedykta XVI, który mówił, że no właśnie znamieniem kryzysu naszej cywilizacji były fałszywe dychotomie, czyli fałszywe kontrasty, przeciwstawianie wiary rozumowi, prawdy wolności, dobru pięknie i piękną i to jest rzeczywiście chyba najgłębszy korzeń tego procesu, którego skutki dzisiaj widzimy.
Tutaj zacytuję pana, mianowicie przywołuje pan Lutra, który pisze pan, że on w swoich pismach nazywał rozum prostytutką, a za jeden z najcięższych grzechów Kościoła Rzymskiego uważał rehabilitację Arystotelesa. Czyli ten konflikt, który na przykład dzisiaj wydaje nam się nieuchronny między nauką a wiarą, zaczyna się w Europie od Lutra i że nie jest to sprawa czegoś nieuchronnego tak naprawdę. No to jest kwestia też pewnej konstrukcji historycznej, tak?
Tak, wtedy dochodzi w Europie do właśnie, znowu cytując Benedykta XVI, do pierwszej fali dehellenizacji, czyli odejścia od tego klasycznego dziedzictwa greckiego, zwłaszcza gdy chodzi o filozofię. No bo rzeczywiście Marcin Luther twierdził, że człowiek wierzący nie może być człowiekiem rozumnym. Potem przyjdą oświeceniowcy, którzy będą twierdzić odwrotnie, że człowiek rozumny nie może być człowiekiem wierzącym, ale efekt w obu przypadkach był ten sam, rozerwanie związku między wiarą i rozumem.
To powoduje, że różnego rodzaju właśnie rewolucyjne miazmaty pojawiają się na uniwersytetach i kiedy na przykład myślę też o XX wieku i o ideologizacji, to na przykład na wspaniałej Sorbonie, która jest taką perłą średniowiecza, no w latach 60. U marksistów kształcili się czerwoni Khmerowie, tak, którzy potem założyli w Kambodży no, koszmarny, zbrodniczy reżim.
No tak, te afiliacje zresztą są szersze. No warto pamiętać, że pokolenie, tak zwane pokolenie 68 roku zaczynało swoją obecność w sferze publicznej od tych słynnych protestów na kampusach. To działo się w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej. No i potrząsali w ręku czerwoną książeczką jako znak protestu przeciwko systemowi. Czerwona książeczka, a więc zbiór sloganów propagandowych napisanych przez Mao Zedonga, przywódcy chińskich komunistów, największego ludobójcy w dziejach. Więc no, trzeba powiedzieć, szczególnego patrona sobie wzięli jako wolnościowca i antysystemowca. No tak na marginesie, pierwszy wewnętrzny regulamin Facebooka został nazwany przez Marka Zuckerberga czerwoną książeczką. Zresztą nieprzypadkowo to było nawiązanie do Mao Zedonga, którego Zuckerberg podziwiał. Jak jeżeli ktoś się zastanawia, skąd dzisiaj zapędy cenzorskie w tak zwanych mediach społecznościowych, powinien o tym wiedzieć.
Czyli ostatnie tak wyłączenie Facebooka w Australii, tak, między innymi.
No bo nie ma wolności dla wrogów wolności, jak słyszymy od czasów rewolucji francuskiej.
Aha, czyli powiedziałem, uniwersytety, gabinety uniwersyteckie no, są miejscami, gdzie wykluwają się idee, które niekoniecznie muszą być wspaniałe, panie profesorze.
A jeżeli przyjdą tacy, którzy uważają, że jednak trzeba badać źródła i trzeba posługiwać się nie tylko metodologią, ale i zdrowym rozsądkiem, no to oni szybko znikają z tych renomowanych uniwersytetów. Przykład Reynalda Sechera, twórcy wspaniałej monografii o francusko-francuskim ludobójstwie w Wandei, dostępnej w języku polskim. Rzecz źródłowa, oparta na kolosalnej kwerendzie źródłowej. No ale on udowodnił, że pierwszym ludobójstwem w dziejach nowożytnej Europy było to dokonane przez rewolucję francuską na swoich rodakach, chłopach wandejskich. I za to musiał się pożegnać z karierą akademicką.
I zawsze temu rewolucyjnemu patosowi towarzyszy zacięta walka z Kościołem katolickim. Tak? To jest charakterystyczne. Mam takie wrażenie, że czytając pana książkę, że nie mogę się oprzeć wrażenia właśnie, że jakby patrząc z lotu ptaka, no czyta pan dzieje Europy jako walkę ducha takiego rewolucyjnego, niecierpliwego i destrukcyjnego z tym, co stworzyła cywilizacja chrześcijańska. Nie wiem, czy dobrze odczytuję pana intencje, panie profesorze.
Chrześcijańska zwana też cywilizacją zachodnią, zwana też cywilizacją europejską. Jak piszą niektórzy historycy, powstała jako uboczny produkt ewangelizacyjnej pracy Kościoła. No bo rzeczywiście Kościół jest w tym sensie źródłem tej cywilizacji. No i ci, którzy protestują, którzy uważają, że mają inne rozwiązania, lepsze rozwiązania cywilizacyjne, instynktownie lub nie, Kościół atakują. To widzieliśmy jesienią zeszłego roku na ulicach naszych miast, gdzie no właśnie ta materialna obecność Kościoła w sferze publicznej, czyli budynki kościelne, stały się przedmiotem aktów agresji ze strony tych, którzy wobec chrześcijańskiego dziedzictwa Polski mieli tylko dwa słowa, jedno na W, drugie na J.
No jest to jakby przejaw barbarzyństwa, powrotu barbarzyństwa, tak? Próba wyrugowania, czy też zlikwidowania, wypalenia tego chrześcijańskiego dziedzictwa. To odbywa się za sprawą też elit, głównie tych liberalnych i lewicowych, które obecnie dzierżą władzę w Europie.
No z pewnością tak jest i na przykładzie tych elit dokładnie widać tę prawidłowość, że kryzys wiary pociąga za sobą kryzys rozumu, a właściwie kryzys zdrowego rozsądku. Całkiem niedawno, panie redaktorze, w naszą przestrzeń medialną obiegły pomysły pewnego posła lewicy, doktora habilitowanego nauk społecznych, który zażądał skreślenia z kanonu lektur szkolnych powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy, bo ona rzekomo głosi rasizm i zawiera takie zakazane słowa jak murzyn. No więc możemy sobie tutaj zilustrować tą tezę. Kryzys wiary, kryzys rozumu, kryzys zdrowego rozsądku.
Pisze pan o tym w takim rozdziale postępowa pogarda, czyli kto naprawdę jest rasistą. No właśnie, panie profesorze, kto naprawdę jest rasistą w tym świecie?
No właśnie, no nagle się okazuje, że tak, że pierwszym czarnoskórym prezydentem Stanów Zjednoczonych był Bill Clinton, a czarnoskóry sędzia Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych, Clarence Thomas, tak naprawdę jest biały. I ktoś może powiedzieć, aha, kolejne piętro absurdu. No tak, istotnie rzeczywiście na przykład reprezentantów postępowej, tak zwanej afrocentrycznej szkoły historiograficznej, jest coś takiego jak bycie czarnym kulturowo i bycie białym kulturowo. A więc biały to taki, który uważa, że trzeba stać na przykład na gruncie prawa naturalnego. No więc czarnoskóry sędzia jest de facto kulturowo biały, natomiast biały prezydent jest kulturowo czarny.
To jest rzeczywiście jakaś nowa odsłona ideologicznego zaczadzenia, no, ale można było sądzić, że uniwersytety jako miejsca, gdzie poszukuje się prawdy, no, będą od niego wolne, a tak się nie stało. Dlaczego? To ma swoje głębsze korzenie, tak? Dwudziestowieczne.
To z pewnością jest wynik oczywiście zwycięskiego marszu, jak to się mówi, pokolenia 68 roku przez instytucje i wychowanków tego pokolenia, a z drugiej strony no, jest stały system już też finansowania nauki, który promuje no właśnie takie aberracyjne zachowania, no bo przecież, żeby dostać na przykład lukratywne granty europejskie, które są nie tylko materialnie lukratywne, opłacalne, ale też dają najwięcej punktów, a wiadomo, teraz w nauce najważniejsze są punkty, no to najpewniejszą drogą ku temu jest zgłoszenie na przykład poglądów zbliżonych do marksizmu, genderyzmu. No i tak to się kręci.
Odwołuje się pan do właśnie dziedzictwa cywilizacji szczęśliwych syntez. To jest oczywiście średniowiecze, XIII wiek. Mógłby pan przybliżyć, co to była za cywilizacja i czy nie idealizuje jej pan za bardzo?
Nie, za bardzo nie. ale no, cywilizacja szczęśliwych syntez to jest przeciwstawienie cywilizacji fałszywych dychotomii, czyli umiejętność łączenia, czy staranie się przynajmniej, żeby łączyć wiarę i rozum, prawdę i wolność, dobroć i piękno. No i takim materialnym wykwitem oczywiście tej cywilizacji u jej szczytu XII-XIII wiek, no to było powstanie mniej więcej w tym samym czasie wielkich katedr, przede wszystkim oczywiście katedr gotyckich, które do dzisiaj istnieją po obu stronach Renu. No i Europa pokrywa się siecią uniwersytetów, instytucji wcześniej nieznanych na taką skalę całej Europie, a to jest przede wszystkim dzieło Kościoła. Dzisiaj, jeżeli ktoś mówi o reliktach średniowiecza, trzeba się zapytać, czy ma na myśli Uniwersytet w Cambridge, w Oksfordzie, Sorbonę paryską, Salamankę, Coimbrę, Heidelberg, Wiedeń, Kraków, Pragę, Padwę, Bolonię i tak dalej, i tak dalej.
Czyli to, co na przykład można odczytywać w tej książce jako idealizacja, a w gruncie rzeczy jest pewną prawdą, to jest no, wystąpienie przeciwko pewnemu mitowi, dlatego że średniowiecze jest odczytywane dzisiaj przez pryzmat oświecenia, tak? I przez pryzmat oświecenia one niby jawią się jako czasy ciemne, choć to nieprawda.
To nie jest prawda. To oczywiście nie było Królestwo Boże na ziemi i to nie było jakieś właśnie coś wspaniałego, w sensie bez żadnych wad, oczywiście, że były. Natomiast w zestawieniu z tymi epokami, które przyjdą później, średniowiecze czy elity średniowieczne no, wykazywały rzeczywiście wielkie zaufanie do rozumu. No i nie mówiąc oczywiście o wielkiej sile wiary, która no, właśnie pozwoliła postawić takie wspaniałe budowle, jaką jest katedra Notre Dame w Paryżu, w Chartres czy w innych miejscach.
Dlatego wielkim szokiem musiało być dla pana, ale nie tylko dla pana, fakt pożaru, tak? No, który jest symboliczny.
Wtedy, tego ponurego wieczoru 2019 roku w kwietniu, każdy z nas, aczkolwiek to słowo jest wyświechtane i obłożone też ideologią, ale jednak każdy z nas poczuł się Europejczykiem. To znaczy widok płonącej paryskiej Notre Dame przynajmniej we mnie wzbudził poczucie, że to płonie moja katedra, że to nie jest katedra gdzieś tam Francuzów w Paryżu, ich sprawa, niech się martwią. Czułem, że to płonie część no, dziedzictwa, z którego my wyrastamy, no ale dzisiaj słyszymy, że pewna gazeta w Polsce bardzo się przejmuje tym, że drwale francuscy jeżdżą po Europie i szukają dębów. Nie wiadomo, czy czasem nie zawitają do naszej Puszczy Białowieskiej.
Przywołuje pan bardzo mocno społeczną naukę Kościoła, która, gdy wczytujemy się w nią dzisiaj, jest przejawem zdrowego rozsądku. No, zgodzi się pan z takim, z tym szaleństwem właśnie i to jest przejaw zdrowego rozsądku?
No, od początku społeczna nauka Kościoła, jeżeli za taki urzędowy początek przyjąć encyklikę Rerum Novarum z 1891 roku Leona XIII, ona starała się i stara się unikać właśnie takiego ideologicznego spojrzenia na rzeczywistość gospodarczą i społeczną, to znaczy no, pozostała wierna temu ewangelicznemu zapewnieniu Chrystusa, że ubogich mieć zawsze będziecie. To znaczy nie stworzycie tutaj takiego systemu, który zlikwiduje ubóstwo, tak jak obiecują to wszystkie ideologiczne utopie.
To znaczy te, mówię, ruchy ideologiczne, one rzeczywiście chcą dokonać społecznej zmiany, tak, struktury. To jest jakby rewolucja, ale można powiedzieć, że chrześcijaństwo także jest rewolucyjne, ale w inny sposób. Zakłada przemianę, czyli rewolucję serca, a nie struktury społecznej. I w tym sensie Chrystus, historycznie rzecz ujmując, jest największym rewolucjonistą w dziejach, panie profesorze. Chyba tak, biorąc pod uwagę. Zdałem sobie sprawę, pamiętam z tego faktu, leżąc w szpitalu, czyli w instytucji, no, która powstała w obrębie, tak jak uniwersytety i katedry, w obrębie kultury chrześcijańskiej. Tak, a nigdzie nie powstały szpitale w takiej skali, jak właśnie w obrębie tej kultury.
Tak, ale w odróżnieniu od wszystkich innych rewolucjonistów, Chrystus zaczął i tak naprawdę skończył od przelania własnej krwi. Nie przelewał cudzej krwi, tylko przelał własną krew na krzyżu i to był ten akt założycielski tej rzeczywiście wielkiej rewolucji ducha. No i potem, no idąc tropem myśli świętego Jana Pawła II, to męczennicy właśnie są założycielami tej cywilizacji europejskiej. Jak mówił Ojciec Święty 30 lat temu we Włocławku, to ksiądz Jerzy, wtedy jeszcze nie beatyfikowany ksiądz Jerzy Popiełuszko, jest patronem naszej integracji z Europą.
Tak, rzeczywiście bardzo ta działalność obecnie mająca na celu wywrócenie porządku społecznego przypomina mi to, o czym pisał Wołkow. Niedawno przeczytałem znów tę książkę i pan również, panie profesorze, cytuje Wołkowa i takie bardzo istotne zdania. Obecne rewolucje w przeciwieństwie do rewolucji dawnych czasów prowadzone są przeciwko większości, nie przeciw mniejszości. Większość kapituluje, gdy udaje się nam ją obezwładnić. Mamy coś, jest coś na rzeczy, tak? Gdy patrzymy na rzeczywistość, która nas otacza.
No bo z pewnością większość to są tak zwani letni albo tak zwani obojętni obserwatorzy, którzy uważają całkiem błędnie, że nas ta kwestia nie dotyczy. To są jacyś radykałowie po dwóch stronach, którzy wojują, a my się z boku przyglądamy. No więc tak nie jest, ale to rozpoznanie Wołkowa o tym, że trwa taki propagandowy montaż, ta słynna powieść właśnie pod tym tytułem dotyczy oczywiście infiltracji sowieckich służb specjalnych na Zachodzie, właśnie infiltracji zachodniego świata kulturowego, medialnego, ale sama zasada właśnie działania, to znaczy wprowadzania w obieg na przykład pewnych pojęć albo wkładania nowego znaczenia w stare pojęcia, no przecież dzieje się na naszych oczach, chociażby dość wspomnieć słowa tolerancja, wolność czy miłosierdzie, które są, można powiedzieć, opisywane w zupełnie nowy sposób, oderwane od swojego źródłosłowia.
Aha, czy można postawić taką tezę, że mamy do czynienia z czymś takim jak z efektem domina, czyli ta infiltracja sowieckich służb w świecie Zachodu, no ona w jakimś sensie dzisiaj pracuje właśnie poprzez efekt domina?
No z pewnością tak. Tutaj mamy takie przykłady, że jednak też taki mechanizm, że oportunizm jest bardzo, bardzo dobrym podglebiem dla wzrostu relatywizmu, na co zwraca uwagę prymas Wyszyński. To widzieliśmy 30 lat temu w Polsce, u początku tak zwanej transformacji, kiedy z dnia na dzień komuniści stali się socjaldemokratami i szereg profesorów na uniwersytetach w Polsce, którzy wcześniej, a jakże prowadzili kursy marksizmu-leninizmu obowiązkowe, to teraz stali się mistrzami filozofii postmodernistycznej, tak z dnia na dzień.
Znaczy można by to określić kolejną zdradą klerków, tak? Czyli...
A właściwie bardziej chyba adekwatne jest słowo kompromitacja.
Kompromitacja. Nie wiem, panie profesorze, czy się pan zgodzi ze mną, ale też czytając tę książkę, miałem takie wrażenie, że jest w tym takie myślenie kategoriami, jest takie pojęcie prowidencjonalizmu, czyli obecności Boga w dziejach. To mnie się to bardzo podoba, ponieważ jest to jakby nowy sposób widzenia rzeczywistości historycznej przez pana, bo nauki historyczne w XX wieku no, były zdominowane przede wszystkim przez marksizm, tak? I w ogóle nie było mowy o takiej duchowej perspektywie, którą pan wprowadza do myślenia o historii. Prowidencjalizm może być?
Ale ta perspektywa jest stara jak świat.
No właśnie, wiemy, że to nic nowego, ale bardzo świeżo to się czyta, to brzmi w pana wydaniu, panie profesorze.
Mam te wypowiedzi świętego Jana Pawła II czy prymasa Wyszyńskiego, którzy powtarzali, zwracali uwagę, że no właśnie, że to Bóg jest panem dziejów. Teraz, w tych dniach obchodzimy, dokładnie 17 marca będziemy obchodzić stulecie uchwalenia przez Sejm Ustawodawczej Konstytucji Marcowej, pierwszej Konstytucji II Rzeczypospolitej, która zaczynała się w swojej preambule od słów: my naród, dziękując opatrzności za wyzwolenie nas i tak dalej. I to jest właśnie to jest ten opis, że to opatrzność, to Bóg jest w ostateczności panem dziejów, a to oznacza też pamięć i to oznacza konieczność wdzięczności.
I tym akcentem nadziei chrześcijańskiej nasza rozmowa zbliżyła się do końca. Moim gościem był pan profesor Grzegorz Kucharczyk, autor książki Katedra i Uniwersytet, znawca dziejów Europy. I przenieśmy się do cywilizacji szczęśliwych syntez, fragment chorału gregoriańskiego z opactwa benedyktynów w Tyńcu. Bardzo państwu dziękuję, bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Do widzenia.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.